ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast RMF FM. Dziś nie będziemy mówić o koronawirusie, zapraszam natomiast na fragmenty rozmów z polskimi fizykami przy okazji jubileuszu Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Obchody stulecia rozpoczęły się przed rokiem w Krakowie, teraz kończą się w formacie hybrydowym w Warszawie. Takie czasy. Porozmawiamy o czarnych dziurach, ciemnej materii, emocjach portali społecznościowych. Porozmawiamy też o tym, dlaczego nie udało nam się odnieść sukcesów z grafenem i niebieskim laserem. Organizatorzy odbywającego się w ten weekend nadzwyczajnego zjazdu fizyków polskich przekonują, że fizyka jest jedną z tych nauk, w których Polacy są najbliżej światowej czołówki. Uczestniczą w najważniejszych przedsięwzięciach badawczych, odnoszą sukcesy. Kiedy jednak myślimy o sukcesach, stają nam przed oczami porażki. Wszyscy pamiętamy, że dużo mówiło się o szansach rozwoju technologii niebieskiego lasera czy polskim grafenie. I nic z tego nie wyszło. Na początek pytam więc profesora Andrzeja Wysmołka z Uniwersytetu Warszawskiego, jak to było i czy możemy mieć nadzieję, że w przyszłości nie powtórzymy tych błędów.
Jeżeli wrócimy do niebieskiego lasera i grafenu, to chciałbym powiedzieć, że w dużej mierze te nadzieje, które zostały rozbudzone w społeczeństwie, one wynikały z takiej bardzo, z dużej aktywności medialnej. No pewne rzeczy, jeżeli się usłyszy o jakiejś możliwości sukcesu i przejmą to politycy na przykład, no to czasami powie się jedno czy dwa słowa za dużo. Z tych dwóch słów następny polityk czy ktoś inny wyprowadzi kolejne 10 i rodzi się cała historia i rozbudza się nadzieje. Jeżeli chodzi o niebieski laser w obu tych przypadkach my byliśmy tylko pewną częścią takiej światowej pogoni za rozwiązaniem. Niestety zostało to przekłamane i tak jak u niebieskiego lasera rzeczywiście trudno przeoczyć osiągnięcia Centrum Badań Wysokociśnieniowych UniPres Polskiej Akademii Nauk. One były naprawdę doniosłe i przyczyniły się do ogólnego rozwoju wiedzy na temat azotku galu, z którego po tam 30 latach badań powstały diody świecące, które dają nam LEDy, które w tej chwili powszechnie dostarczają nam światło. Natomiast i osiągnięto szereg naukowych jakichś wyników, które no, na przykład dla doktorat, to habilitacja w części. W związku z tym było tam szereg bardzo ciekawych odkryć i te nasze osiągnięcia polskie zostały zauważone na świecie. Ale teraz, jeżeli popatrzymy sobie, gdybyśmy chcieli te diody produkować u nas, czy też lasery, ten laser niebieski, to wydaje się, że tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o laser niebieski, to byliśmy już opóźnieni. To, co myśmy zaczęli badać, to byliśmy daleko za tym, co robiła firma Nichia, czyli Japonia. I włączenie się wtedy w takie badania oznaczałoby, że trzeba było dać coś nowego. I to coś nowego to było skonstruowanie lasera na podłożu nie z szafiru, który zwykle jest tanim podłożem, ale powoduje, że mamy generację jakichś defektów, tylko na podłożu z azotku galu, w którym byliśmy monopolistą. Polska była monopolistą. I tak jak UniPres był, jako jedyny produkował takiej dobrej jakości kryształy objętościowe, to potem na Uniwersytecie Warszawskim rozwinęła się technologia kryształów amonotermalna, która umożliwiała hodowanie kryształów, nie wiem, centymetrowych czy nawet większych. I to tylko kwestia była rozwinięcia tej technologii. Niestety, dopóki firma Nichia, ta od lasera, wspierała firmę Amono, która wypączkowała z uniwersytetu, to wszystko szło dobrze. Ale w pewnym momencie plany Nichii rozeszły się z planami firmy Amono, a finansowanie takiej średniej firmy, która no, była na między takim ośrodkiem badawczym, a firmą, która miała zacząć produkować, no, przed nią pojawiły się problemy, które niestety przez państwo nie zostały dostrzeżone. I po prostu firma upadła. Syndyk się pojawił. No i w tej chwili ta firma została przejęta, odkupiona przez Unipress. No i muszę tylko powiedzieć, że trzeba pewne rzeczy zaczynać od nowa. Więc mieliśmy szansę, ale znowu tutaj jest kwestia nakładów. Firma niczyja w jednym roku dała na to Amono więcej niż wszystkie programy rządowe przez ileś lat dały na te jakby programy azotkowe, czyli te związane, które by mogłyby przyczynić się do konkurencyjnego produktu.
Więc na czym pan profesor opiera nadzieję, że tego typu przypadki się nie powtórzą?
Nie, to znaczy to, że się mogą powtórzyć, to jest zawsze tkwi w nas taka potrzeba, żeby przynajmniej w niektórych, żeby zachwalać to, co robimy i powiedzieć, obiecać za dużo. Podobnie było jakby z grafenem, że nagle okazało się, że grafen to jest polski wynalazek. No nie, no nie jest polski wynalazek. Grafen dotarł do nas wtedy, kiedy już on się rozwijał we Francji, w Wielkiej Brytanii. Ja pamiętam te początki w 2006 roku. My dołączaliśmy do świata. A polska metoda, to jest metoda doktora Strupińskiego, polegała na tym, żeby wyhodować grafen innowacyjną metodą, nową zupełnie, na podłożu z węglika krzemu. Węglika krzemu, który jest używany w elektronice takiej wysokiej mocy, wysokiej częstotliwości, czyli takie zastosowania wojskowe, czy radary, nadajniki. W związku z tym węglik krzemu jest dobrą platformą do tego, żeby dołożyć do tego grafen i uzyskać nowe funkcjonalności. I ta metoda rzeczywiście, no ja też uczestniczyłem w tym, mamy prace, publikacje, szereg publikacji dobrze cytowanych, znowu za jedna z moich najbardziej cytowanych prac, czyli naukowo to był sukces. I myśmy się wiele nauczyli i teraz ja dzięki tym pracom nad grafenem mogę realizować inne projekty. Ale ja jestem fizykiem. Mnie interesują najbardziej problemy związane z tym, jak wyjaśnić jakieś zachowanie, jakie procesy, co tym rządzi. Natomiast, żeby to przekuć na zastosowania, no to znowu mamy kwestię tego, gdzie jest ten element przewagi.
Powiedział mi jeden z organizatorów zjazdu, profesor Andrzej Wysmołek z Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z najgłośniejszych w ostatnich latach osiągnięć światowej fizyki było wykrycie fal grawitacyjnych przez detektory LIGO i Virgo. Odkrycie nagrodzono w 2017 roku Nagrodą Nobla. Warto pamiętać, że przed laty przewidział je profesor Andrzej Trautmann z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. O ten nowy zmysł astronomów, o jego znaczenie pytam profesora Tomasza Bulika.
Fale grawitacyjne bezpośrednio jesteśmy w stanie wykryć no, od 5 lat, aczkolwiek różne niebezpośrednie metody wykrywania fal grawitacyjnych znaliśmy już dużo dawniej, no, chociażby Nobel za podwójny pulsar, to był właśnie za fale grawitacyjne, które pośrednio wtedy widzieliśmy. Ale no, to jest bardzo ważne nowe okno na świat, nowy zmysł na wszechświat, dlatego że dzięki temu możemy zobaczyć procesy, które po pierwsze są nieosiągalne do obejrzenia, wykrycia za pomocą fal elektromagnetycznych, tak jak teraz mamy te koalescencje, czy też połączenia czarnych dziur, czy innych obiektów, które być może gwiazd neutronowych i czarnych dziur, ale też będziemy mogli obserwować takie zjawiska, jak na przykład powstawanie czarnych dziur, czy powstawanie gwiazd neutronowych wewnątrz supernowych, czy w wyniku kolapsu gwiazd. No i wtedy po prostu nie możemy takiego czegoś zobaczyć w zakresie elektromagnetycznym, dlatego że to samo zjawisko jest otoczone tą grubą otoczką gwiazdy, której, przez którą no, nie możemy nic zajrzeć do środka. Także to moim zdaniem, no i to są takie podstawowe rzeczy, które możemy już teraz określić. Także moim zdaniem to będzie bardzo ważna część astronomii, która będzie się bardzo intensywnie rozwijać przez najbliższe 10, 20, 30, 40 lat. Tak jak powoli będą się polepszały techniki obserwacyjne i technologia tychże obserwatoriów. I tutaj na pewno nas czeka wiele nowych odkryć.
Na ile istotne jest to, że fale grawitacyjne rozchodzą się bez zakłóceń, nie oddziałują z materią, w związku z czym no faktycznie nic nam ich nie przesłania?
Znaczy precyzyjnie jest powiedzieć, że bardzo słabo oddziaływują z materią, ale to jest bardzo ważne, dlatego że no, chociażby jednym z takich wielkich przyświecających nam celów tych badań jest wykrycie promieniowania tła fal grawitacyjnych pochodzącego z wczesnego wszechświata. No i to tło fal grawitacyjnych, jak sądzimy, powinno pochodzić z okresu, kiedy wszechświat miał mniej więcej, był w wieku 10 do minus 32 sekundy. Podczas gdy obecnie jesteśmy w stanie, najdalsze światło, jakie jesteśmy w stanie wykryć, to jest światło z mikrofalowego promieniowania tła, które pochodzi z okresu, kiedy wszechświat miał 300 tysięcy lat. Poza tym to, że to promieniowanie dochodzi, promieniowanie fal grawitacyjnych dochodzi z takich rejonów i praktycznie nie oddziałując z materią, oznacza, że możemy zajrzeć tam, gdzie nie sposób by było zajrzeć za pomocą klasycznych technik, czy też technik astronomii elektromagnetycznej. Także jest to bardzo ważna rzecz.
Dlaczego to zaglądanie tak wcześnie, tak daleko jest dla nas tak ważne i tak bardzo przekłada się na naszą współczesną wiedzę fizyczną? Na czym polega ta tajemnica, którą państwo chcecie odkryć tam, żeby wiedzieć o tym, co jest teraz i tutaj?
No to jest coś takiego, że jeżeli spojrzymy na wszechświat, który jest taki bardzo młody, to jest wszechświat, który jest wtedy bardzo gorący, a zatem jest to wszechświat, którym można, na którego wpływ mają procesy, które chcielibyśmy poznać, powiedzmy w akceleratorach, tak? Z tym, że obecne akceleratory, takie jak na przykład LHC, są w stanie przyspieszyć cząstki do energii kilku teraelektronowoltów, no a wszechświat w tym momencie, kiedy byłby obserwowany przez falach grawitacyjnych, odpowiada energią miliardy razy większym. I w związku z tym jest to możliwość badania struktury wszechświata, struktury czasoprzestrzeni, czy też własności cząstek elementarnych, własności podstawowych takiej fizyki fundamentalnej w takim zakresie, który nie jest osiągalny w żadnym laboratorium na Ziemi. I to jest w ogóle taka rzecz, która jest ciekawa w astronomii, że astronomia pozwala nam w wielu miejscach obserwowanie czy też badanie fizyki w takich warunkach, które nie są realizowalne w żadnym laboratorium na Ziemi.
Obserwowanie fal grawitacyjnych umożliwiły nam laboratoria systemu LIGO i Virgo. Czy pan profesor uważa, że te laboratoria w takim kształcie, w jakim są w tej chwili, długo jeszcze będą w stanie dostarczać nam nowych, cennych informacji? Czy tu konieczny jest jakby ciągły proces ich modernizowania, być może szukania jeszcze innych sposobów?
Otóż one, te obserwatoria LIGO i Virgo cały czas podlegają kolejnym modernizacjom. Obecnie jest okres przerwy w obserwacjach, która służy temu, żeby zwiększyć czułość tych laboratoriów, tych obserwatoriów. Kolejny okres obserwacji planuje się mniej więcej na 22 rok. I obecnie dla LIGO i dla Virgo mamy szereg rzeczy, szereg takich usprawnień, które możemy wykonać, które zwiększą ich czułość o czynnik powiedzmy 2-3 w skali najbliższych powiedzmy 5 lat. I to zwiększenie czułości o czynnik 2-3, może 5, to jest bardzo ważne i to chociażby oznacza to, że będziemy mogli obserwować objętość wszechświata, rejon wszechświata, który jest, no i powiedzmy, przy zwiększeniu czułości 3 razy, 27 razy większy. Także no, będziemy mogli chociażby 27 razy więcej obiektów, które obserwować, które obserwujemy już teraz, a prawdopodobnie będziemy mogli obserwować wiele innych obiektów, które na tyle, czy też wydarzeń, które na tyle rzadko się zdarzają, że jeszcze ich nie byliśmy w stanie zaobserwować. Jednakże to nie jest, powiedzmy, koniec, to jest początek dłuższej drogi, bo dalsze usprawnienie i dalszy rozwój tejże dziedziny astronomii będzie polegał na budowie nowych instrumentów. No i już teraz są prowadzone prace nad budową, przygotowaniem do budowy tychże instrumentów. Jeden z nich to jest teleskop Einsteina. To jest europejski projekt budowy podziemnego obserwatorium fal grawitacyjnych w Europie, albo na Sardynii, albo w Holandii, a drugi z nich to jest Cosmic Explorer, to jest budowa naziemnego 40-kilometrowego interferometru w Ameryce Północnej.
Fale grawitacyjne, jak pan profesor wspomniał, pomagają nam poznawać procesy, bardzo gwałtowne procesy zachodzące na przykład przy zderzeniu czarnych dziur czy gwiazd neutronowych. No i oto w tym roku dowiedzieliśmy się o takim nietypowym zderzeniu dwóch czarnych dziur o różnych rozmiarach. Z jakichś powodów fizycy do tej pory uważali, że to tak raczej nie może się wydarzyć.
Tu wydaje mi się, że dwa takie były dość ciekawe odkrycia, które zostały opublikowane przez LIGO i Virgo w ostatnich miesiącach. Jeden to był układ podwójny, gdzie mieliśmy właśnie jedną czarną dziurę o masie bodajże 20-30 mas Słońca, a drugą o masie typu 2,5-3 masy Słońca. I tutaj ten stosunek mas był bardzo zastanawiający, ponieważ stworzenie takiego układu podwójnego o tak dużym stosunku mas dwóch obiektów zwartych jest bardzo trudne. I teraz okazuje się, że są dwie możliwości, jak można stworzyć. Jedna z nich to jest stworzenie takiego układu w gromadzie kulistej, czyli w takim układzie gęstym, układzie gwiazdowym, gdzie gwiazdy lub też układy podwójne zderzają się ze sobą i wymieniają partnerów. Wtedy możemy doprowadzić do powstania takiego układu przez wymianę partnerów, gwiazd, które poprzednio ewoluowały zupełnie osobno. Natomiast okazuje się, że w wyniku ewolucji układów podwójnych również można stworzyć taki układ, można doprowadzić do powstania takiego układu. Natomiast jeżeli on tak powstaje, to dla nas jest to bardzo istotna informacja, która nam mówi o tym, jak masywne gwiazdy ewoluują. Także tutaj jest takie sprzężenie zwrotne, które nam mówi o tym, że które nam daje z powrotem informacje z obserwacji fal grawitacyjnych o tym, jak ewoluują gwiazdy, co się dzieje z gwiazdami. I to takie gwiazdy, których naprawdę rzadko obserwujemy. Teraz drugie odkrycie to były układ podwójny dwóch czarnych dziur o relatywnie dużych masach. Te duże masy były zaskoczeniem. To były masy 60 parę i 80 parę mas Słońca. I takie masy są na granicy lub też lekko powyżej tego mas gwiazdowych, których spodziewalibyśmy się w wyniku ewolucji gwiazdowej. A bierze się to stąd, że dla bardzo masywnych gwiazd oczekujemy takich gwiazd, których właśnie jądro miałoby masę powyżej 60 paru mas Słońca, 50 paru może mas Słońca. Spodziewamy się niestabilności, która spowoduje rozerwanie całej gwiazdy i zniszczenie takiej gwiazdy bez powstania czarnej dziury czy obiektu zwartego w jej wnętrzu. Teraz obserwacja tego układu jest nie lada wyzwaniem dla nas, dla astrofizyków, dlatego że z jednej strony może to świadczyć, że nasze oceny tejże niestabilności przy powstawaniu czarnych dziur są nieścisłe, błędne, a z drugiej strony może oznaczać, że obserwowaliśmy taki układ, który też powstawał w takim gęstym obszarze gwiazdowym i to, co widzimy, to jest wynik takiej hierarchicznej ewolucji, że każda z tych czarnych dziur powstała w wyniku połączenia poprzednio mniej masywnych czarnych dziur i później połączyły się w ten bardziej masywny układ. No i tu widać, że w wyniku obserwacji fal grawitacyjnych widzimy wiele takich, zaczynamy obserwować takie ciekawe obiekty, które, że mamy z jednej strony no, wiele takich obiektów, które już teraz stają się codziennością typu powiedzmy połączenie dwóch czarnych dziur o masie 10-20 mas Słońca, na które tak specjalnie nie zwracamy uwagi. Natomiast na tym tle pojawiają się coraz częściej obiekty, których się nie spodziewaliśmy, które są bardziej ciekawe i które mogą rozpalić naszą wyobraźnię i nam wiele powiedzieć o tym, co się dzieje z masywnymi gwiazdami. Mamy tutaj dość dobrą grupę. Polska astrofizyka się rozwija i w szczególności astrofizyka fal grawitacyjnych bardzo dobrze działa.
Mówi Tomasz Bulik z Uniwersytetu Warszawskiego, współautor prac poświęconych wynikom badań czarnych dziur z pomocą fal grawitacyjnych. A jeśli mówimy o tajemnicach Wszechświata, nie sposób ostatnio nie wspomnieć o ciemnej materii, o której fizycy wiedzą, że powinna istnieć, ale nie potrafią jej znaleźć. Okazuje się, że można poszukiwać jej z pomocą zegara. Niezwykłego zegara, lecz optycznego zegara atomowego, choćby takiego, jaki mamy w Toruniu. Opowiada mi o tym profesor Roman Ciuryło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Panie profesorze, muszę zacząć od pytania o to, czy nadal w Toruniu jest najbardziej precyzyjny zegar w Polsce?
Tak jest. Tego się nie da ukryć. Faktycznie ten optyczny zegar atomowy jest w ogóle jednym z najbardziej precyzyjnych zegarów. Optyczne zegary atomowe są jednymi z najbardziej precyzyjnych i dokładnych, przede wszystkim dokładnych urządzeń na świecie. A w Polsce te dwa układy, które są zbudowane, są faktycznie najdokładniejszymi urządzeniami pomiarowymi w Polsce.
I informacje na ten temat pojawiły się kilka lat temu. Proszę powiedzieć, jak ten zegar rozwija się przez ostatnie chyba 5 lat, bo nie sądzę, żebyście go Państwo zostawili tak w spokoju.
To faktycznie z jednej strony ten zegar jest wykorzystywany do różnych celów. To znaczy jednym z takich badań, które żeśmy prowadzili, to było poszukiwanie ciemnej materii. Piotrek Wcisło wpadł na fajny pomysł i zaproponował to, że w gruncie rzeczy jeden zegar sam w sobie jest czuły, może być czuły na pojawienie się ciemnej materii i wraz z zespołem Michała Zawady przeprowadzili pierwszą demonstrację takiego urządzenia. Ciemnej materii wykryć się nie udało, jednak można było znaleźć granice na to, jak silnie ciemna materia może być sprzężona z naszym światem, który dobrze znamy. I były to takie pierwsze pionierskie laboratoryjne badania. Następnie wraz z najlepszymi laboratoriami na świecie w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Japonii były przeprowadzone takie globalne pomiary, które gdyby taką ciemną materię udało się wykryć, dałyby możliwość pokazania, skąd przemieszcza i dałaby możliwość potwierdzenia, że taki sygnał pojawiającej się ciemnej materii byłby naprawdę.
Panie profesorze, chciałbym jeszcze dopytać o tę ciemną materię. No właśnie, jak ta ciemna materia może wpływać na wskazania zegara Toruniu?
To w ogóle jest taka dość ciekawa rzecz. To znaczy, jeżeli chcemy opisywać nasze materie różnego rodzaju, układy fizyczne, to stosuje się taki formalizm funkcji gęstości Lagrange'a. W gruncie rzeczy nie jest istotne za bardzo dla naszej dyskusji, czym ta funkcja jest. Ważne jest to, że jeżeli mam funkcję Lagrange'a opisująca jakieś tam zagadnienia fizyczne i jakieś inne, to znaczy tu wyobraźmy sobie, że mam tą moją standardową materię i ciemną materię, to jeżeli ta funkcja Lagrange'a jest zwykłą sumą, to tak naprawdę te dwa układy na siebie w ogóle nie oddziaływują i możemy żyć w naszym świecie zwykłej materii, obok tej ciemnej materii, ale nie oddziaływując z nią, w ogóle nie będziemy zdawali sobie sprawy z jej istnienia. Natomiast jeżeli jest jakiś człon w tej funkcji Lagrange'a, która sprzęga te dwa twory ze sobą, to okazuje się, że wtedy będziemy widzieli te przejawy. I tak naprawdę jak się poćwiczy trochę matematykę, to można zobaczyć, że tak naprawdę ta obecność ciemnej materii i sprzężenia jej z polami czy światem naszym standardowym, ona tego Lagrangianu świata standardowego nie zmienia za bardzo w formie matematycznej. Jedyne, co się zmienia, to pewne parametry w tym Lagrangianie. I takimi parametrami mogą być masa elektronu, masa protonu albo stała struktury subtelnej, która określa sprzężenie między ładunkami a fotonami. I teraz okazuje się, że zarówno stany energetyczne atomu, jak i rozmiar atomu od tej stałej struktury subtelnej zależą. Energia zależy w kwadracie od tej stałej struktury subtelnej, a promień atomu jest odwrotnie proporcjonalny do tej stałej struktury subtelnej. I teraz właśnie ten fakt wykorzystujemy w naszym zegarze. Jeżeli pojawi nam się ciemna materia w waszym laboratorium, tak? Albo tak naprawdę zmieni się jej ilość, tak? Przejdzie jakaś fala, to powinno spowodować zmianę stałej struktury subtelnej. A co za tym idzie, powinno spowodować zmianę energii stanów atomowych w zegarze, do których się właśnie odnosimy, oraz rozmiary atomów. I teraz tak naprawdę w zegar optyczny jest zbudowany w taki sposób, że mamy laser, który wstępnie jest zawężany z wykorzystaniem pewnej wnęki optycznej, która powinna być bardzo stabilna i następnie tę częstość światła laserowego porównuje z częstością rezonansu atomowego. I teraz możemy zmierzyć różnicę częstości pomiędzy częstością modu tej wnęki, do którego mamy dowiązany laser, i z częstością przejścia atomowego. I teraz wykorzystując fakt, że częstość przejścia atomowego zmienia się z alfą z kwadratem, a częstość modu wnęki jest zależna od odległości między lustrami, czyli od rozmiaru atomów, które, z których wykonane jest cały układ do montowania tych luster. I rozmiar ten się zmienia odwrotnie proporcjonalnie do alfy, ale częstość tego jest proporcjonalna do stałej struktury subtelnej. I ze względu na to, że w różny sposób będzie się zmieniała częstość modu wnęki, do której jesteśmy dowiązani, i częstość przejścia atomowego, to gdy pojawi się ciemna materia i zmieni nam tą strukturę subtelną, to te obie częstości w różny sposób będą się zmieniały i nastąpi wyraźna różnica w czasie wskazania różnicy częstości między tymi rzeczami. I to jest w zasadzie clue, na które ludzie wcześniej tak nie za bardzo zwrócili uwagę. Lasery istniały, to znaczy optyczne zegary atomowe istniały już od 10 lat. Tak? A to był pierwszy taki pomiar, który wykazał, że tą właściwość można wykorzystać tak naprawdę. Nie? No i to w zasadzie, jak pan widzi, w gruncie rzeczy idea jest prosta. Te zależności od stałej struktury subtelnej, zarówno przejść atomowych, jak i częstości rezonansu wnęki, to w zasadzie są wzory ze szkoły powszechnej i wynik jest...
No albo początku studiów przynajmniej.
No, to okej, okay, tak? Ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej model Bohra, tak? I...
No to tak, to rzeczywiście, to on ciągle jeszcze obowiązuje. Panie profesorze, jak rozumiem państwa badania nie wykazały obecności ciemnej materii, ale nie wykazały tego, że nie kwestionują, że ona gdzieś jest, po prostu nie była w laboratorium w Toruniu akurat wtedy.
To znaczy...
Problem... Bo to jest taki pomiar lokalny, jak rozumiem. To znaczy on dotyczy tego miejsca i czasu, w którym się dokonuje.
Tak naprawdę my żeśmy wykonali dwa pomiary. Jeden pomiar to faktycznie był lokalny, przeprowadzony tylko w Toruniu. Natomiast on oczywiście nie wykazuje tego, że tej ciemnej materii nie ma. Problem z ciemną materią jest taki, że tak naprawdę my ją poznajemy do tej pory tylko dzięki oddziaływaniom grawitacyjnym. Natomiast natury tego tworu ciągle nie znamy. Jest bardzo dużo hipotez od defektów topologicznych po pewne cząstki elementarne, które mogą występować. I tak naprawdę nie mamy dobrego wyobrażenia, jak silnie ta ciemna materia powinna oddziaływać, czy to z polem fotonowym, czy leptonów, czy hadronów. W związku z tym tak naprawdę trudno nam jest to w tej chwili powiedzieć. I te badania doświadczalne, laboratoryjne, one mają nam podpowiedzieć, czego powinniśmy się spodziewać, to znaczy jak duże to sprzężenie może być. I nawet położenie pewnych granic, że to sprzężenie ciemnej materii z polami standardowymi jest mniejsze niż jakaś określona wartość, jest bardzo dla nas cenne, dlatego że to daje informacje na temat tego, jak słabe to sprzężenie może być. Ale my żeśmy nie przeprowadzili tylko tego pomiaru, żeśmy, jak już wspominałem wcześniej, wykonali pomiary, które były prowadzone w sposób synchroniczny z laboratoriami w Niście, w Stanach Zjednoczonych, w Boulder, w Colorado, z laboratorium w Tokio, w Japonii oraz z laboratorium w w Paryżu, we Francji. I te pomiary były wykonywane jednocześnie we wszystkich laboratoriów albo w części z nich w danym momencie po to, żeby uzyskać pewne korelacje, gdyby się pojawił sygnał, który by mógł wskazywać na ciemną materię, żeby zaobserwować, czy ona się pojawi we wszystkich laboratoriach jednocześnie, czy będziemy widzieli jakiś taki przepływ ciemnej materii z jednej strony globu na inną. Także takie globalne pomiary również zostały wykonane. Ja chcę zwrócić uwagę, że takie globalne pomiary również i również pod kątem badań tej ciemnej materii również były wykonywane na Uniwersytecie Jagiellońskim w grupie profesora Gawlika i Szymona Pustelnego, którzy to robią metodami magnetometrycznymi, ale to jak gdyby jest inna historia.
Mówił profesor Roman Ciuryło z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od tajemnic wszechświata przejdźmy do tajemnic człowieka i jego emocji. Okazuje się, że fizycy są i to w stanie badać, wspierając inne nauki, socjologię czy na przykład psychologię. Do tego zmierzają choćby prace zespołu profesora Janusza Hołysta z Politechniki Warszawskiej. Narzędzia fizyki statystycznej wykorzystuje on m.in. do badań zbiorowych emocji kształtujących się podczas aktywności na portalach społecznościowych.
Czy nauka jest w stanie potwierdzić taką obserwację, którą pewnie wszyscy się zgadzamy, że ta ilość negatywnych emocji jednak przeważa nad pozytywnymi, że to one tak naprawdę najbardziej rozbudzają dyskusję, nakręcają te interakcje, klikalność, obecność na poszczególnych portalach. Czy to da się sprawdzić naukowo?
Tak, to się da sprawdzić i sprawdziliśmy to w projekcie właśnie w Cyber Emotions. Pokazaliśmy, że w większości portali, badaliśmy kilka rodzajów portali, przeważają niestety opinie negatywne i jeżeli zawiązany jest jakiś wątek dyskusji, bardzo często jest tak, że na początku jest bardzo wysoki poziom tych negatywnych emocji. W czasie dyskusji bywa, że te negatywne emocje się rozładowują, ludzie jakby przychodzą podyskutować sobie, powymieniać niestety te negatywne komentarze. Po pewnym czasie dochodzę do wniosku, że w zasadzie, co miałem powiedzieć, to już powiedziałem, zostają ci bardziej obiektywni. I od pewnego momentu, kiedy już brakuje tych emocji, dyskusja po prostu zamiera. To można wyliczyć. To można wyliczyć, wymierzyć. Oczywiście to nie robią tylko fizycy, do tego są potrzebne również metody tak zwanego text miningu, czyli przetwarzania tekstów na dużą skalę. Ja mówię o milionach wypowiedzi, które były analizowane w naszym projekcie.
I wyczytywania z tego tekstu emocji, jak rozumiem.
Tak, i wyczytywania z tego w sposób automatyczny emocji. Bo to są programy, które są skonstruowane oczywiście przy udziale również lingwistów, ale właśnie przy współpracy specjalistów z sztucznej inteligencji, które potrafią te miliony wypowiedzi, tak żeby z tego uzyskać, mówię, na przykład taki wniosek, jaka była emocja na danym portalu, w danym wątku, w danym dniu. Tego nie robi człowiek, to robi maszyna. Teraz niestety coraz więcej jest sytuacji, kiedy to maszyna również wysyła te negatywne wypowiedzi i jest ona, i są te programy tak skonstruowane, te boty, że to jest bardzo tanie, jeżeli zostanie w sposób odpowiedni zaprogramowany, to działa w sposób automatyczny i my nawet sobie nie zdajemy sprawy, że na nasz komentarz merytoryczny ktoś odpowiedział niemerytorycznie, negatywnie i to wcale nie była osoba, tylko to był program. To jest niebezpieczeństwo, że niedługo przestaniemy praktycznie odróżniać, czy dyskutujemy z osobą, czy z maszyną. Ja pamiętam dawniej, no to było już wiele lat temu, bo forum Onetu było takim miejscem wypowiedzi politycznych na masową skalę. Teraz na pewnym czasie zmieniła się polityka portalu, to zlikwidowano. Nie będę mówił, gdzie uczestniczę w dyskusji, żeby się nie ujawniać, ale pamiętam, że te wypowiedzi na Onecie, bo oczywiście były emocjonalne, były również cenzurowane. Notabene w jednej z prac pokazaliśmy, że można odróżnić, w którym portalu jest w jakimś sensie moderator, czy cenzor, jak to nazwać, który przepuszcza tylko pewne odpowiedzi, a które portale są bez tego moderatora. To wynika z rozkładu, nawet nie z tego, jakie są wypowiedzi dopuszczane, bo tylko na przykład, jakie są opóźnienia między tym, kiedy wypowiedź została przesłana na portal, a kiedy została opublikowana na portalu. Inaczej robi to człowiek, segreguje te wypowiedzi, a inaczej robi to maszyna. Jeżeli to idzie maszynowo, to jest inny rozkład tych czasów opóźnień. To się da wykryć. Znaczy, być może teraz są bardziej inteligentne programy do filtrowania.
Które to ukrywają.
Właśnie, które to ukrywają.
Panie profesorze, wspomniał pan o wykorzystaniu fizyki statystycznej. To ja trochę przewrotnie zapytam, czy nie powinno się wykorzystać też doświadczeń fizyków jądrowych, zwłaszcza tych, którzy znają się na elektrowniach jądrowych i na kontrolowanej reakcji łańcuchowej. Czy oni nie przydaliby się do kontrolowania emocji w sieci? Do tego moderowania emocji takich, nazwijmy to, internetowych prętów grafitowych, które by sprawiały, że te emocje w sieci spadają do jakiegoś takiego poziomu, który się da kontrolować. W dobrym sensie słowa kontrolować.
To jest ciekawe porównanie, bowiem pewne procesy odpowiedzialne za reakcję jądrową były opisywane za pomocą matematyki, za pomocą czegoś, co się nazywa proces gałązkowy. Teraz, jeżeli mówimy o rozprzestrzenianiu się czy informacji, czy emocji w internecie, no to działa mniej więcej w ten sposób. Ktoś publikuje pewną wiadomość, pewna ilość innych osób tą wiadomość podchwyci, pewna zignoruje i od tych następnych, można powiedzieć, mówimy o tak zwanych agentów, odbiorników, nadawców tej informacji. Mam taką dużą pracę na temat Twittera, którą przygotowujemy razem z Uniwersytetem Stanforda. Zależy, czy ta informacja przetrwa w sieci, czy zaraz zgaśnie. Więc mówiąc o prętach grafitowych, to trzeba powiedzieć, kto wokół takiej wiadomości będzie działał w ten sposób, że dalej nie będzie jej przekazywał. Jeżeli jakiś użytkownik Twittera czy Facebooka ma miliony tak zwanych followersów, no to niestety jest szansa, że nie będziemy w stanie dotrzeć do tych milionów followersów i powiedzieć im, słuchajcie, nie ma sensu dalej zajmować się tą wiadomością, to jest bełkot. Można spróbować wyciszyć taką osobę, jeżeli ona ma powiedzmy 20 czy kilkaset followersów. Natomiast jeżeli ona już ma utrwalone linki do wielu milionów, to taki pręt grafitowy słabo zadziała, bowiem ten kanał informacyjny od tej osoby jest niestety bardzo pojemny. Niezależnie co, czy ta osoba mówi ciekawe rzeczy, czy głupoty, za przeproszeniem.
No koncentrujemy się na głupotach, bo te jakby mamy wrażenie, myślę, że tu się z panem profesorem zgadzamy, że to te głupoty są problemem i ich rozpowszechnianie. Pan wspominał o możliwości poszukiwania źródeł informacji, powiedzmy o fałszywych informacjach, o tym, że można także na Twitterze z pomocą fizyki poszukiwać pierwotnego źródła informacji. W ten sposób jakoś próbując dotrzeć do tego, no, kto odpowiada za wpuszczanie w publiczny obieg informacji jawnie fałszywych, których konsekwencje mogą być oczywiście poważne.
Tak. To jest też jeden z projektów, który prowadziłem w ostatnich latach. Nazywało się Inżynieria Odwrotna Społecznego Przetwarzania Informacji, albo Przetwarzania Informacji Społecznej, bo to było w języku angielskim Reverse Engineering of Social Information Processing. I w ramach tego projektu opracowaliśmy algorytm, który pozwala na właśnie bardzo szybkie i dokładne odszukiwanie prawdopodobnego, najbardziej prawdopodobnych pierwotnych źródeł informacji. Działa to w sposób następujący. Jeżeli wiemy, że jakaś wypowiedź gdzieś na jakiś temat zaistniała w pewnym momencie, w pewnym punkcie internetu, czyli my mówimy, że mamy pewne detektory, które zostały pobudzone do wypowiedzi, ktoś tą odpowiedź dalej przesłał w jakimś tam momencie. Jeżeli tych wypowiedzi jest wystarczająco dużo i wiemy, kiedy te wypowiedzi zaistniały, to jesteśmy w stanie zaproponować, kto po raz pierwszy był autorem tej wypowiedzi, chociaż żaden z tych autorów ten pierwszy autor nie należał do naszych dostępnych obserwatorów. Ja porównuję to tak troszeczkę do radaru, prawda? Że mając radar, jesteśmy w stanie odtworzyć, że w danym momencie gdzieś jest samolot, który porusza się jeszcze z określoną prędkością. Ponieważ geometria, topologia sieci społecznej jest o wiele bardziej złożona niż środowisko, w którym się rozprzestrzeniają fale radiowe. Więc dlatego dla takiego radaru w internecie potrzebujemy o wiele więcej detektorów. Ale jeżeli mamy ich wystarczającą ilość, to potrafimy takie źródło tworzyć i jest to na świecie. Praca ukazała się w dosyć prestiżowym czasopiśmie. Potem razem z naszymi koleżankami opublikowali, z naszymi kolegami ze Stanów Zjednoczonych. I mam nadzieję, że ten algorytm planie będzie później stosowany w różnych poszukiwaniach właśnie źródeł pewnych informacji, nazwijmy to, fałszywych.
O tropieniu informacji i emocji w sieci mówił profesor Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej. Tyle na dziś. Czeka nas ważny tydzień w walce z koronawirusem. Bądźmy rozsądni, pilnujmy się i trzymajmy zdrowo. A ja zapraszam na kolejny naukowy podcast RMF FM. Do usłyszenia.